dobry.
Dzień dobry, zapraszam.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tam?
Tu pana Pobudowa, tu pozwanie, przewodnicząca się domyśla. Proszę Państwa, w imieniu Pobuda, kto wystawił? W imieniu Pokutki?
Członek zarządu, wiceprezes Wiesław Milanin, kierowca prawa Grzegorz Szymczyk, panowie SPR-y sądzie.
W imieniu Pobudki wstawili się członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej Przymęcze. Wiesław Milaniuk i radca prawny Grzegorz Szymczyk.
Tak,
pozwanie osobiście. Zofia Maciejewska, rada i Zbigniew Sadacz, tak? Dowody Państwa poproszę. Stawili się pozwani Zofia Maciejewska Sarata, legitymująca się dowodem osobistym serii B, przepraszam, DIX 47-90-44, wydany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Zbigniew Sarata, dowód wydany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy, serii DCK 94-61-27. Bardzo proszę. Panie mecenasie, podtrzymuje powód dotychczasowego
stanowiska? Tak, w sądzie.
Pozwani podtrzymują dotychczasowe stanowisko?
Tak.
Podtrzymuję. Dotychczasowe stanowiska w sprawie. Dziękuję. Sam postanowił przeprowadzić dowód przesłuchania stron na okoliczności wskazane w pozwie i w odpowiedzi na pozew. W pierwszej kolejności zapraszam pana, członka zarządu spółdzielni. Dowód proszę. Staje Wiesław Milaniuk. Okazuje dowód osobisty serii CDT 63-27-33, wydany przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Dziękuję panu, zapraszam na środek do barierki. Proszę pana, mieszka pan w Warszawie?
Tak.
Czy pan się zajmuje, jakim pan jest z zawodu?
Ekonomistą.
Czy był pan karany za spokojnie poruszenie zeznań?
Nie.
Proszę pana, pouczam pana o tym, że jest pan obowiązany mówić prawdę. Natomiast gdyby się pojawiły jakieś wątpliwości co do prawdziwości pana zeznań, sąd może pana przesłuchać ponownie. I w takim przypadku, gdyby okazało się, że mówi pan nieprawdę, może być pan ukarany za składanie fałszywych zeznań. Czy pan to rozumie?
Tak.
Dobrze. Proszę pana, czy pozwani korzystają w dalszym ciągu korzystali w 2018 roku z nieruchomości przy ulicy Lanciego?
Tak.
Pozwani w 2018 roku w okresie objętym pozwem korzystali i w dalszym ciągu korzystają z nieruchomości przy ulicy Lanciego. W Warszawie. Należność wobec nich z jakich tytułów się wywodzi?
Z tytułu utrzymania tej nieruchomości, to jest segment zabudowie szeregowej Lanciego 9B. Żeby to utrzymać, to trzeba dostarczyć media, czyli ciepło na potrzeby podgrzania ciepłej wody, ciepło na centralne ogrzewanie, zimną wodę i odprowadzenie ścieków, czyli to wszystko tak zwane media spółdzielnia dostarcza to i rozlicza bezwynikowo, czyli nic z tym nie ma, nawet grosza na tym nie zarabia. Tyle ile poniesie kosztu, tyle według różnych regulaminów w danym okresie z tego tytułu rozlicza, porównując do pobranych zaliczek. Oprócz tego podatek od nieruchomości, wywóz śmieci, czyli wywóz nieczystości komunalnych stałych, według stawek ustalonych przez gminę stosowną uchwałą, wywóz odpadów komunalnych według stawki, którą też uchwala gmina według stosownej stawki miesięcznej. Co tam jeszcze? W opłatach eksploatacyjnych sprzątanie, odśnieżanie, koszty zarządzania, konserwacje przeróżne. No i to wszystko składa się na określoną opłatę miesięczną i taką opłatą miesięczną po uchwaleniu, bo takie zaczyna się od tego, że ustala się, przygotowuje się taki plan na kolejny rok z wyprzedzeniem co najmniej kilkumiesięcznym do półrocznego, bowiem na 3 miesiące wcześniej musi być zawiadomienie o wysokości stawek zależnych od spółdzielni. W związku z tym te stawki zależne, które mają wynikać z planu, są plan przygotowywany jest tam, nie wiem, gdzieś we wrześniu, w październiku jest stawiany na radę, trwają dyskusje często, a później jest poprawiany zgodnie z zaleceniami Rady. No i w październiku albo w listopadzie jakaś wersja w jakiejś wysokości planu jest przyjmowana i takie stawki, jeśli chodzi o eksploatację, są ustalane i wtedy o wysokości tych stawek są zawiadamiani właściciele nieruchomości w określonych, właściciele mieszkań czy segmentów w określonej nieruchomości. No i te stawki obowiązują zależne od spółdzielni z wyprzedzeniem zawiadamia się 3-miesięcznym, a niezależne, no to w zależności jak te podwyżki są, na przykład ostatnio bardzo dramatycznie rosną koszty energii w stosunku do okresu, o którym mówimy, wzrosły już 3,5-krotnie, czyli jak złotówkę było potrzeba na centralne ogrzewanie w 2018 roku, to teraz potrzeba 3,50 z metra.
W ostatnim czasie bardzo wzrosły koszty energii. stosunku do okresu, o którym mówimy, to jest do pierwszej połowy 2018 roku, wydatki spółdzielni na energię wzrosły 3,5-krotnie. Jeśli w 2018 roku wydatek na energię wynosił złotówkę, to dzisiaj wynosi 3,5 złotego za metr kwadratowy. Generalnie spółdzielnia żąda od pozwanych kosztów, zwrotu kosztów centralnego ogrzewania, zimnej wody, podgrzania zimnej wody, wywozu śmieci, i energii elektrycznej.
Energii elektrycznej nie, Wysoki Sądzie.
To w takim razie tutaj uwaga, na uwagę pełno, uwaga pełnomocnika spółdzielni, że spółdzielnia nie żąda kosztów energii elektrycznej. Spółdzielnia z tego tytułu nie żąda żadnych zysków dla siebie. Pozwani w ogóle ponoszą jakieś koszty utrzymania tego domu, który posiadają?
Bez wyroku sądowego nie. To znaczy, jak zapadnie korzystny dla spółdzielni wyrok, wtedy pozwani to regulują. Natomiast bez wyroku takich wpłat nie ma.
Pozwani nie ponoszą żadnych kosztów utrzymania nieruchomości. Czyli od 2018 roku nie umieścili tych kosztów utrzymania nieruchomości, tak?
Tak. Ilość pozwów spółdzielnia złożyła, to jest chyba najstarszy nierozstrzygnięty, ale sukcesywnie spółdzielnia składa o kolejne okresy. Łączne zadłużenie pewnie jest gdzieś około 200 tysięcy.
Żadnych kosztów utrzymania nieruchomości. Łączne ich zadłużenie z tego tytułu wynosi moim zdaniem około 200 tysięcy. Bo spółdzielnia sukcesywnie składa pozwy. Koszty utrzymania nieruchomości za 2018 rok nie zostały pokryte. A czy od daty wniesienia pozwu coś się zmieniło w zakresie uzyskania przez pozwanych tego prawa do domu, czy nie? czy to dalej funkcjonuje jako ekspektatywa?
Dalej funkcjonuje jako ekspektatywa. Szansa dopiero pojawiła się niedawno. W zeszłym roku skończyły się sprawy wieloletnie, trwające od 2009 roku, sprawy z miastem o dzierżawę gruntu, na którym znajduje się ten segment, bowiem przez te wszystkie lata od 2009 do 2024 spółdzielnia kwestionowała wysokość opłaty z tytułu dzierżawy, bo miasto podniosło w pewnym momencie wysokość tej dzierżawy około sześciokrotnie i ponieważ spółdzielnia to kwestionowała, no to toczyły się spory, a w przypadku toczących się sporów nic nie, miasto odmawiało jakiegokolwiek regulowania stanu gruntu, w związku z tym do zeszłego roku nic się w tym zakresie nie mogło zmienić. Natomiast teraz, ponieważ spółdzielnia porozumiała się z miastem i nie ma już sporów z miastem o wysokość opłaty dzierżawnej za ten grunt, spółdzielnia uzyskała już uchwałę miasta, która pozwala uregulować stan gruntu, oczywiście tam pod pewnymi warunkami, z 99% bonifikatą spółdzielnia ma szansę uregulować stan tego gruntu na własność. No i jak będzie spółdzielnia właścicielem gruntu, będzie mogła podjąć stosowne działania, które uregulują stan prawny wszystkich tych segmentów na tej nieruchomości i mieszkań na nieruchomości Lanciego 11.
Prawo, które powodowie mają do domu przy Lanciego 9 dalej stanowi ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do domu.
Panie Wójcie, proszę głośniej.
Panie Mecenasie.
Mówiłem, co sądzi, że prawa własności, nie ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, bo własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu zostało wyrugowane z naszego systemu prawnego. Nie mam możliwości ustanowienia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli kiedyś...
A przewodniczący powiedział, że do lokalu mieszkalnego?
Spółdzielcze, słucham?
Przewodniczący powiedział, że do lokalu mieszkalnego?
Do własnościowego spółdzielczego, Wysoki Sąd zaprotokołował. Ale nasz ustawodawca w pewnym momencie uznał, że nie ma możliwości ustanowienia nowych własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego. Więc wszelkie ekspektatywy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego przekształciły się w ekspektatywę prawa własności, ewentualnie od własności odrębnej lokalu.
No dobrze, ale mówimy o tym, co jest w pozwie, panie mecenasie.
Dlatego Wysoki Sąd się pytał, co się między 2018 rokiem zmieniło, a dniem dzisiejszym. Co się właśnie zmieniło otoczenie prawa. No, nasz ustawodawca w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zdecydował, że nie ma możliwości ustanawiania nowych własnościowych spółdzielczych praw do lokalu mieszkalnego, a z przepisów przejściowych wynika, że jeżeli kiedyś ktoś miał ekspektatywę własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, jest to ekspektatywa prawa własności.
Ale idziemy po kolei, panie mecenasie. No nie możemy nagle czegoś takiego zapisać. Musimy wyjść od tego, co powód żądał.
No dobrze, ale to nawet jeśli żądał w 2018 roku, żądał zapłaty, Wysoki Sądzie, a nie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Opłaty z tytułu posiadania ekspektatywy. To, że się przepisy zmieniły, to Wysoki Sąd musi uzgodnić z urzędem.
Dobrze, panie mecenasie, ale ja pytam o to, czy to prawo się, czy przysługuje, co w tej chwili, z jakiego tytułu, czy ta ekspektatywa przekształciła się już we własność, czy nie?
We własność nie. Bo spółdzielnia nie ma własności, tylko nie ma ekspektatywy własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. Z mocy przepisów ta ekspektatywa, o którą Wysoki Sąd mówił, jest ekspektatywą prawa własności, co wynika z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i przepisów przejściowych do kolejnych nowelizacji.
Ale w dalszym ciągu to jest ekspektatywa, tak?
Tak.
O to sądowi chodziło. Dobrze, dziękuję. Prawa do domu. W tym miejscu pełnomocnik spółdzielni. Wskazuje, że przepisy zmieniły się. I obecnie jest to ekspektatywa. Jak to pan mecenas powiedział dokładnie?
Prawo własności.
Ekspektatywa prawa własności domu, tak? Czy czego?
Z własnościowego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni także Wysoki Sądzie nie ma. Też zostało wyrugowane i też kiedyś były trzy kategorie ograniczonych spółdzielczych praw rzeczowych. Teraz pozostało tylko jedno, własnościowe, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego. Przy czym nie można ustanawiać ich, kreować nowych tych praw. Jak funkcjonowały w obrocie prawnym, to one dalej funkcjonują. Jeżeli była jakakolwiek ekspektatywa własnościowego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, czy ekspektatywa własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, te obydwie kategorie praw ograniczonych spółdzielczych z mocą ustawodawcy przekształciły się w ekspektatywę prawa własności.
Obecnie jest to ekspektatywa prawa własności, ale prawa własności czego, panie mecenasie?
To jest dobre pytanie, Wysoki Sądzie, bo biorąc pod uwagę, może inaczej. Aktualnie mam jedną działkę 442, na której posadowionych jest 16 segmentów w zabudowie szeregowej. Dopóki te działki nie zostaną podzielone ewidencyjnie, że każda segment będzie stanowił odrębną nieruchomość, możliwe jest ustanowienie tylko odrębnej własności lokalu. Czyli krótko mówiąc, będzie wspólnota i dopóki nie zostanie podzielona ta nieruchomość, mogą być ustanowione odrębne własności lokalu, czyli ekspektatywa odrębnej własności lokalu. Jeżeli przed tymi wszystkimi czynnościami zostanie, Wysoki Sądzie, dokonany podział geodezyjny tych nieruchomości, bo plan zagospodarowania przestrzennego, który został uchwalony w tym roku, przewiduje taką możliwość. Jeżeli przed uwłaszczeniem segmentowiczów nastąpi podział tych nieruchomości geodezyjny, a jest możliwe, każda nieruchomość, znaczy będzie to możliwe, jak spółdzielnia będzie właścicielem, to wówczas nie trzeba będzie ustanowić odrębnej własności lokali, będzie można zrobić własność każdej wydzielonej działki i każdy będzie właścicielem nieruchomości. Czyli wszystko zależy od stanu faktycznego, który w przyszłości się zadzieje odnośnie tego ekspektatywa prawa własności. Może to być ekspektatywa odrębnej własności lokalu, albo ekspektatywa własności nieruchomości, na której posadowiony jest budynek Wysoki Sądzie.
To napiszmy sobie tak. Ekspektatywa prawa własności może być to ekspektatywa prawa własności nieruchomości, na której postawiony jest budynek. Dobrze mówi przewodnicząca?
Własności gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
No to dobrze, na której postawiony jest budynek, albo ekspektatywa czego?
Odrębnej własności lokalnej.
Albo ekspektatywa odrębnej własności lokalnej. Proszę panie mecenasie, czy są jakieś pytania do powoda?
Pamięta pan, od kiedy pozwanie nie regulują opłat na rzecz spółdzielni?
Nie pamiętam, ale od 2018 roku nic poza wyrokami nie zostało regulowane.
A wcześniej płacili?
Moim zdaniem też nie.
A o
orientuje się Pan, na jakim etapie jest proces nabywania tej dzierżawionej nieruchomości przez spółdzielnię? Jakie czynności, orientuje się Pan, miasto aktualnie wykonuje?
Wycenia wartość tych działek, czyli działki, na której znajduje się 16 segmentów, tych działek wspólnych, do wspólnego wykorzystania, które stanowią ciągi pieszojezdne i działki Lanciego 11. Po wycenie miasto przedstawi spółdzielni propozycję uregulowania stanu tego gruntu. Nie wiemy, jaka będzie na razie kwota.
Dziękuję.
W tej chwili miasto, dziękuję Panie Prezydencie, w tej chwili miasto wycenia wartość gruntu. Na których znajdują się domy oraz ciąg pieszojezdny między tymi domami i działki przy Lanciego 11. Nie wiemy, jaka będzie wycena. Czy posłani mają jakieś pytania tutaj do obecnego członka zarządu spółdzielni?
Mam pytanie. W umowie, którą podpisałem ze spółdzielnią w 1997 roku, w paragrafie 7 punkt 1 znajduje się stwierdzenie: po dokonaniu przydziału domów jednorodzinnych oraz przeprowadzeniu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy, spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów wraz z prawami do działki. Dlaczego spółdzielnia mnie oszukała i przez 26 lat nie dokonała przewłaszczenia?
Noszę uchylenie tego pytania, Wysoki Sędzie.
Przewodnicząca uchyla pytanie. Dlaczego spółdzielnia mnie oszukała? I 26 lat nie dokonała przewłaszczenia zgodnie z umową. Czy są jeszcze jakieś pytania?
To samo pytanie z pominięciem, dlaczego spółdzielnia mnie oszukała. Dlaczego przez 26 lat spółdzielnia nie przekazała mi własności domu i gruntu?
Zapewne nie mogła, nie wiem.
Nie wiem, dlaczego spółdzielnia nie przekazała pozwanym własności gruntu zabudowanego domem przez 26 lat. Przecinek, zapewne nie mogła.
No, trudno przekazać coś, czym się nie włada. Jak mi spółdzielnia nie włada tym gruntem, to jak go mogła przekazać?
Dlaczego podpisywała? Bo dla umowy.
Dobra. Następne pytanie.
Chwileczkę. Zapewne nie mogła, bo nie można przekazać czegoś, czym się nie włada. Co jeszcze? Proszę.
Nie.
W roku 2000 Rada Gminy Warszawa-Ursynów podjęła uchwałę nr 287, która przeznacza nieruchomość określoną w paragrafie pierwszym, czyli ta dzierżawiona działka, w użytkowanie wieczyste na 99 lat na rzecz SM Przymetrza. Dlaczego spółdzielnia Przymetrze nie skorzystała z tej uchwały Rady Gminy Warszawa-Ursynów z roku 2000?
Nie wiem.
Nie wiem, dlaczego spółdzielnia nie skorzystała w 2000 roku z uchwały Rady Gminy ustanawiającej na jej rzecz prawo dzierżawy gruntu, na którym znajduje się pana budynek, tak?
To jest budynek, którego jestem posiadaczem, natomiast to nie jest mój budynek.
No tak, no ale budynek, na którym znajduje się budynek, którego pozwany jest posiadaczem.
Dlaczego w roku 2004 na podstawie uchwały Rady Warszawy numer 28/534/2004 na mocy tej uchwały udzielenie spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty w wysokości 99% wartości, dlaczego spółdzielnia nie dokonała zakupu tego gruntu wraz z budynkami?
Ja nie znam tych uchwał, trudno mi się do tego odnosić.
Ja nie znam uchwał, o których mówimy.
Poza tym, sędzia, pan
wskazywał. Nie znam się do tego odnosić.
Dlaczego spółdzielnia, znaczy miasto, dlaczego nie było zainteresowane uregulowaniem stanu prawnego tej nieruchomości z uwagi na spory dotyczące dzierżawy? Więc na to pytanie, że tak, na te obydwa pytania, które zapadły, odpowiedź już padła, chociaż nie wprost.
Oświadczam, że odpowiedź nie padła. Cytuję przepisy.
Dobrze, proszę pana, czy są jeszcze inne pytania? Bo ja tak, zwracam uwagę, że będę uchylać w jakimś stopniu pytania dotyczące stanu prawnego. To jest tylko częściowo istota sprawy.
Świadek zasłaniał się procesami toczonymi z miastem o wysokość czynszu dzierżawnego od roku 2009, jak stwierdził. Dlaczego nie skorzystała spółdzielnia, kiedy nie było żadnych przeszkód, aby nabyć albo użytkowanie wieczyste, albo grunt w roku 2000, albo w roku 2004?
Czy świadek wie?
Nie wiem. Zapewne były jakieś przeszkody, które to im uniemożliwiały, ale dokładnie nie wiem.
Że pani, chce pani coś powiedzieć? Nie. Będzie pani kichał łaskawie, dobrze? Bo ja nie mam nic przeciwko, żeby pani zadawała pytania, ale takie uwagi sobie ja mówię, to są nie na miejscu. Ja nie wiem, dlaczego w 2004 roku spółdzielnia nie skorzystała z możliwości z czego tam dotyczyła ta uchwała z 2004 roku?
W 2000 roku dotyczyła ustanowienia użytkowania wieczystego, a w 2004 sprzedaży nieruchomości.
Z możliwości ustanowienia użytkowania wieczystego, a potem odpowiednio kupna nieruchomości.
Mogę wysoki sądzie odnieść się na przykładzie obecnej uchwały?
Proszę.
Obecna uchwała, która przewiduje możliwość nabycia przez spółdzielnię na własność z 90% bonifikatą, też jest warunkowa, jak powiedziałem, to znaczy nie może być żadnych sporów. A pan prowadzi spór i jeśli nie zostanie ten spór zakończony, to choćby z powodu tego sporu uregulowanie całej tej działki na bazie tej uchwały nie będzie możliwe, więc być może wtedy była podobna sytuacja. Któryś z właścicieli segmentów prowadził spór z miastem i spółdzielnia, miasto odmówiło regulacji. Także ta uchwała, która w tej chwili jest, być może za 10 czy 15 lat znowu ktoś tu stanie i będzie mówił, że nie wie, dlaczego spółdzielnia nie skorzystała, a dlatego nie skorzystała, że miasto nie przeprowadzi takiej regulacji, jeśli będzie jakikolwiek spór prawny.
A o jakim sporze pan mówi?
Ja chcę powiedzieć, że obecna uchwała miasta ma charakter warunkowy i być może wcześniejsze uchwały, o których mówi pozwany, też mają charakter warunkowy. Też miały charakter warunkowy. I być może warunki nie były spełnione. I dlatego nie doszło do zawarcia umów, o których nie był pozwany. W tym miejscu pełnomocnik Powoda zadaje pytanie, o jakim sporze mówi członek zarządu spółdzielni. Proszę odpowiedzieć na to pytanie.
Proszę o uchylenie pytania, to nie ma...
Nie uchyla przewodnicząca. Proszę odpowiedzieć na to pytanie.
Pan pozwał miasto stołeczne Warszawę o zasiedlenie części tego gruntu. No i to jest spór, który według miasta stołecznego Warszawy uniemożliwia regulację stanu tego gruntu w oparciu o tą uchwałę z 99% bonifikatą.
Pozwany pozwał miasto stołeczne o stwierdzenie nabycia własności gruntu przez zasiedzenie i to jest spór który uniemożliwiał według miasta stołecznego realizację wyżej wskazanej uchwał. Proszę, czy pozwany ma pytania?
Tak, świadek wskazał pozew z roku 2024 jako ewentualną przeszkodę w skonsumowaniu uchwały Rady Warszawy. Czy świadek zna inne przeszkody, które zaistniały przed rokiem 2005?
Uchylam to pytanie. Przewodnicząca uchyla pytanie. Czy świadek zna inne przeszkody? Które istniały przed 2005 rokiem? Do realizacji uchwał miasta stołecznego.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami precyzuje termin gminnego zasobu nieruchomości i do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste. Z kolei artykuł 185 tej ustawy mówi, że aby gospodarować nieruchomością stanowiącą gminny zasób nieruchomości, wymagana jest pisemna umowa. Czy spółdzielnia zawarła pisemną umowę o administrowanie z właścicielem, czyli miastem stołecznym Warszawa?
To wszystko nieprawda. Więc ja nie wiem, jak się mam do tego odnieść. Spółdzielnia ma zawartą z miastem stołecznym Warszawa umowę o dzierżawę terenu, na którym to wydzierżawionym terenie zrealizowała te segmenty, więc zarządza tym terenem i tymi segmentami na podstawie zupełnie innej niż pan przytacza.
Spółdzielnia zarządza segmentami na zupełnie innej podstawie. Musi być pozwany. A mianowicie na podstawie umowy dzierżawy. Proszę.
Bardzo proszę o zaprotokołowanie mojego
nagrywa pytania. Się, proszę pana, każde słowo się nagrywa. Ja nie muszę wszystkiego protokołować pisemnie tak dokładnie.
Dlaczego świadek twierdzi, że spółdzielnia administruje budynkami na podstawie umowy dzierżawy zawartej w roku 98, zanim te budynki w ogóle powstały?
Proszę o uchylenie tego pytania.
Uchylam pytanie.
Czy spółdzielnia zawarła umowę o administrowanie budynkami na podstawie artykułu 1 ustęp 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych?
Proszę o uchylenie tego
pytania. Uchylam to pytanie. Proszę pana, my nie będziemy prowadzili tutaj takiego stricte jakiegoś badawczo w kontekście prawnym takich badań dokładnych, bo to nie ma racji bytu.
Bardzo się cieszę, że ta sprawa jest rejestrowana.
Proszę, kolejne pytanie.
Nie ma sensu, żebym zadawał jakiekolwiek pytanie.
No dobrze, to nie ma sensu, to proszę. To zapraszam pana tutaj na środek. Zostaje pozwany Zbigniew Serata. Dowód osobisty jak wyżej. Zamieszkały w Warszawie?
Tak.
Zamieszkały w Warszawie. Proszę pana, kim pan jest z zawodu? Czym pan się zajmuje?
Z zawodu jestem elektronikiem, wykonywany zawód informatyk. Teraz jestem na emeryturze.
Czyli obecnie emeryt, tak?
Tak.
Z zawodu elektronik. Wykonywał zawód informatyka, a obecnie na emeryturze. Proszę pana, czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań?
Proszę powtórzyć, słabo słyszę.
Czy był pan karany za składanie fałszywych zeznań?
Nie byłem karany za składanie fałszywych zeznań.
Proszę pana, pouczam pana o tym, że jest pan obowiązany mówić prawdę. Gdyby okazało się, że zeznania pana budzą wątpliwości pod względem swojej prawdziwości, może być pan przesłuchany ponownie po odebraniu od pana przeświadczenia. I w takim przypadku, gdyby okłamał pan sąd, może być pan pociągnięty do odpowiedzialności karnej za składanie wniosków. Czy pan to rozumie?
Rozumiem.
Proszę pana, czy zapłacił pan spółdzielni za korzystanie z nieruchomości jakiekolwiek środki od 2018 roku?
Nie.
Nie zapłaciłem spółdzielni jakichkolwiek pieniędzy za korzystanie z nieruchomości od 2018 roku. A dlaczego pan nie płaci, tak jak spółdzielnia chce?
Płaciłem spółdzielni wszystkie wymagane kwoty przez 4 miesiące od zakończenia budowy, bo to wynikało z umowy, którą zawarłem w 1997 roku. Potem do roku 2015 refundowałem spółdzielni wydatki poniesione na media, czyli wodę, centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, na podatki, wywóz śmieci i oświetlenie osiedla. Potem przestałem cokolwiek płacić.
Po 2015 mówimy, tak?
Tak. Mhm. Przestałem cokolwiek płacić, albowiem ja i inni inwestorzy domków jednorodzinnych zgłosiliśmy na walnym zgromadzeniu projekt ustawy, uchwały, przepraszam, która miała zobowiązać zarząd do uregulowania stanu prawnego i przekazania nam w efekcie własności domów z prawem do gruntu. Ponieważ walne zgromadzenie odrzuciło nasz projekt uchwały, doszedłem do wniosku, że nie mam żadnych zobowiązań moralnych, aby spółdzielni, która mnie oszukała, cokolwiek płacić. I ze zmiennym szczęściem procesuję się ze spółdzielnią. Część spraw przegrywam, część pozwów zostaje prawomocnie oddalona.
A dlaczego pan uważa, że spółdzielnia pana oszukała?
Spółdzielnia miała mi przekazać własność domu z prawem do gruntu. Usiłowałem zapytać pana członka zarządu, dlaczego tego nie zrobiła. odpowiedział, że nie wie, a ja wiem dlaczego. Dlatego, żeby pobierać ode mnie kwoty rzędu 1000 zł na tak zwaną eksploatację podstawową i fundusz remontowy, chociaż nikt w spółdzielni w pobliżu domu się w ogóle nie pojawia.
A nie pojawia się?
Jedyne moje kontakty ze spółdzielnią następują przy takiej okazji procesów i wysyłania, wrzucania do skrzynki zawiadomień o kolejnych podwyżkach. Natomiast spółdzielnia nie robi nic dookoła domu. W moim domu wszystko robię sam. Sam naprawiam, remontuję, wzywam kominiarza. Ja ponoszę te wydatki.
Czyli pan uważa, że spółdzielnia nie świadczy tych czynności, o których mówi, tak?
Spółdzielnia owszem płaci za media, ale ponieważ nie ma podstawy prawnej do zarządzania nieruchomością, nie czuje się moralnie zobowiązany do refundowania tych wydatków.
Spółdzielnia nie ma podstawy prawnej do zarządzania nieruchomością. Więc nie czuję się moralnie zobowiązany do refundowania jej wydatków. A jak pan zawierał umowę ze spółdzielnią, to wiedział pan, że spółdzielni nie przysługuje prawo do gruntu?
Tak, wiedziałem. Natomiast ponieważ spółdzielnia zobowiązała się do przekazania mi własności, to nie interesowało mnie, w jaki sposób do tego dojdzie. I spółdzielnia już w 2000 roku miała możliwość wywiązania się z zobowiązania.
Wiedziałem, że spółdzielnia nie ma prawa do gruntu. Ale spółdzielnia zobowiązała się przekazać mi własność gruntu z budynkiem, tak?
Własność gruntu i budynku.
Własność gruntu i budynku. To nie interesowałam się, jak do tego dojdzie. I dla pana kluczowe jest to, że spółdzielnia tego nie zrobiła, tak?
Zostałem pozbawiony oszczędności całego życia. Dom za budowę, którego zapłaciłem, równowartość 28 lat przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej, bo to było jeszcze niedaleko okresu zmian ustrojowych. Dom jest własnością miasta i naprawdę nic nie zapowiada zmiany tego stanu.
Dom jest własnością miasta i nic nie zapowiada tego stanu.
Zmiany tego stanu.
I nic nie zapowiada zmiany tego stanu. I dlatego pan uważa, że pan nie musi płacić, czy że nie ma podstawy do zapłaty spółdzielni tych środków, które ona żąda, tak? Dobrze, przewodnicząca, rozumuje pana stanowisko?
Tak, czuję się zobowiązany z moralnego obowiązku pokrywania wydatków, które spółdzielnia ponosi, rzeczywiście ponosi na rzecz segmentu.
To czuje się pan zobowiązany, czy pan się nie czuje zobowiązany?
Czułem się zobowiązany do roku 2015. Teraz stoję na twardej literze prawa. Spółdzielnia nie ma żadnego tytułu prawnego do zarządzania nieruchomością. Robi to tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć ode mnie i od moich sąsiadów opłaty na eksploatację podstawową, fundusz remontowy i zupełnie niepotrzebne dzierżawienie gruntu. To jest połowa należności, których się spółdzielnia ode mnie domaga.
Nieprawda.
Ja uważam, że spółdzielnia nie ma podstawy prawnej do tego, żeby żądać ode mnie i od moich sąsiadów przynajmniej połowy należności, których się domaga. A czy widzi Pan jakąś możliwość rozwiązania tego problemu?
Rozważam możliwość cofnięcia wniosku o zasiedzenie do czasu skonsumowania przez spółdzielnię uchwały Rady Warszawy z ubiegłego roku. Natomiast Rada Warszawy w 2023 roku podjęła analogiczną uchwałę dotyczącą 3 budynków, które również wybudowała spółdzielnia mieszkaniowa przy metrze, a które te budynki teraz przynależą do spółdzielni Migdałowa. I przez 3 lata absolutnie nic się nie wydarzyło. Żadna umowa o sprzedaży, przekazaniu gruntu nie została zawarta, więc mam pewne wątpliwości, uzasadnione wątpliwości, że uchwała dotycząca gruntu, na którym posadowiony jest dom, w którym mieszkam, też do końca okresu dzierżawy nie zostanie skonsumowana i w ogóle ta uchwała straci rację bytu. Dlatego chciałem zawiesić wniosek, wycofać wniosek o zasiedzenie bez zrzeczenia się roszczenia. Na razie miasto stołeczne Warszawa nie zadeklarowało, czy akceptuje moje posunięcie. No, czekamy, co będzie dalej. Ja w każdym razie chcę uzyskać tytuł własności.
A co z tymi, no bo Pan chce jakby uregulować tą sytuację na przyszłość, a z tymi zaległymi opłatami, jak Pan to widzi? Widzi Pan jakieś rozwiązanie tej sprawy?
Wysoki Sądzie, jak mówiłem, ze zmiennym szczęściem procesuje się ze spółdzielnią. Zdaję sobie sprawę z tego, że postronnemu obserwatorowi moje zachowanie wydaje się naganne, ale ja zostałem po prostu okradziony. Jeżeli zapadnie wyrok niekorzystny dla mnie, w pierwszej i drugiej instancji będę korzystał z możliwości obrony swojej sytuacji poprzez skierowanie na przykład do Sądu Najwyższego wniosku o stwierdzenie wyroku niezgodnego z prawem. Na tej podstawie, że spółdzielnia nie ma umocowania do zarządzania nieruchomością.
Czyli uważa Pan, że skoro spółdzielnia nie ma umocowania do zarządzania nieruchomością, to stanowi dla Pana podstawę, żeby Pan nie uiszczał opłat za korzystanie z tej nieruchomości, którą Pan posiada, tak?
Wysoki Sądzie, moje rozumowania do roku 2015 zmierzały w tym kierunku. Gdybym otrzymał własność domu, płaciłbym za media, podatki lokalne, wywóz śmieci i tak dalej. Natomiast spółdzielnia nie zarabiałaby na mnie, żądając opłat zupełnie z sufitu naliczanych eksploatacji podstawowej funduszu remontowego, bo w ogóle niczego w moim segmencie ani nie remontuję, ani nim nie administruję w żaden sposób.
I Pan uważa, że Pan zarabia, że spółdzielnia zarabia na tych opłatach, które żądał?
Oczywiście, że zarabia. Nie inwestując złotówki, wyciąga eksploatację podstawową liczoną od metra kwadratowego.
Ja uważam, że spółdzielnia zarabia na eksploatacji, na opłacie z tytułu eksploatacji podstawowej. Bo niczego w budynku, który posiadam, nie robi. posiadał nie robi. A czy pan sam uiszcza jakieś opłaty z tytułu korzystania z tego budynku?
Usiłowałem zawrzeć umowę z dawnym specem, czyli obecną Veolią, na dostawę ciepła. Tak samo usiłowałem rozliczać się z przedsiębiorstwem wodociągów. Obydwie instytucje odpowiedziały, że mają umowę ze spółdzielnią przy metrze, w związku z tym nie mogą zawrzeć umowy ze mną. W tej chwili płacę miastu za wywóz odpadów, czyli wywóz śmieci, i co miesiąc otrzymuję zwrot tego, co przekazuję miastu.
Ja chciałem płacić miastu za wywóz śmieci. Ale miasto zwraca mi tą opłatę. Chciałem też zawrzeć umowę z dostawcą wody i ciepła. Ale odmówiono mi. Ponieważ dostarczyciele tych mediów wskazali, że mają umowy zawarte ze spółdzielnią. I dlatego nie mogą zawrzeć umowy ze mną.
Jeszcze chcę uzupełnić swoją wypowiedź. W 2019 roku wystąpiłem z pozwem przeciwko miastu stołecznemu Warszawy o najem budynku, w którym mieszkam. Wystąpiłem przeciwko miastu jako właścicielowi budynku. No niestety w pierwszej, drugiej instancji mój pozew został oddalony. Chciałem płacić właścicielowi, a nie uzurpatorowi.
W 2019 roku pozwałem miasto stołeczne o zawarcie umowy najmu. Budynku, w którym mieszkam, bo chciałem płacić właścicielowi, a nie uzurpatorowi. Ale mój pozew został oddalony.
Chciałem też w jakiś sposób zabezpieczyć swój byt, dlatego że umowa dzierżawy kończy się w październiku tego roku i nie wiem, co się stanie. Miasto może zażądać wydania przedmiotu dzierżawy i doprowadzenia gruntu do stanu pierwotnego. I wtedy no, będę musiał się pod most przeprowadzić.
Umowa dzierżawy kończy się w tym roku. I miasto może zażądać wydania gruntu. W stanie pierwotnym. I obawiam się, że będę musiał się wyprowadzić pod most. Czy są pytania?
W ramach tego sporu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, o jaką kwotę pan jeszcze pozwał miasto stołeczne Warszawy?
Uchylam pytanie. Przewodnicząca uchyla pytania. O jaką kwotę pozwany pozwał jeszcze miasto stołeczne Warszawa oprócz sporu o zasiedzenie?
Od kiedy pan nie płaci spółdzielni?
Słyszeliśmy to już kilka razy, panie mecenasie.
To może inaczej.
Od 2015 roku.
Rozmawiał pan z żoną przed rozprawą, że był pan pierwszym, który przestał płacić spółdzielni. I powiedział pan wtedy, od ilu lat pan nie płaci spółdzielni.
Jest jakaś inna odpowiedź na to pytanie? Niż
tak, wysoki sądzie. Właśnie do tego zmierzam.
już mówiłem, przez 4 miesiące płaciłem tyle, ile żądała spółdzielnia, bo to wynikało z umowy, którą zawarłem w 1997 roku. Potem refundowałem wydatki na media i opłaty lokalne, a potem przestałem płacić.
Czyli od kiedy pan nie płaci spółdzielni?
Od 2015 roku, bodajże września.
A czy przed rozprawą nie mówił pan żonie, że od 15 lat co najmniej pan nie płaci spółdzielni?
Słyszał pan źle, dokładnie.
Widocznie źle pan usłyszał. Powiedziałem żonie, że byłem pierwszy, który się procesował ze spółdzielnią. Już w roku 2000, ale proces dotyczył nie czynszu, tylko domagałem się zwrotu pieniędzy, które zapłaciłem za budowę ponad to, co przewidywała umowa.
Nie mam.
Dziękuję. Proszę usiąść. Panią zapraszam. Staje pozwana Zofia Maciejewska-Serata. Legitymująca się dowodem jak wyżej. Mieszka pani w Warszawie?
Tak.
Kim pani jest z zawodu, czym się pani zajmuje? Czy pani nie pracuje, to proszę też to powiedzieć.
Znaczy jestem na emeryturze w tej chwili.
Emerytka. Czy była pani karana za składanie fałszywych zeznań?
Nie.
Proszę pani, pouczam panią o tym, że jest pani obowiązana mówić prawdę. Natomiast gdyby się pojawiły jakieś wątpliwości co do prawdziwości pani zeznań, może być pani przesłuchana ponownie po odebraniu przyrzeczenia. W takim przypadku, gdyby okłamała pani sąd, może być pociągnięta pani do odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Czy pani to rozumie?
Tak.
Proszę pani, czy chce pani dodać coś do tego, co powiedział mąż?
Nie.
Czy jakąś tę pani sprawę, opłat za korzystanie z nieruchomości widzi inaczej?
Nie no, co, jak można to inaczej widzieć?
Nie wiem, każdy może to widzieć tak, jak chce. Czyli nie, takie tak samo ma pani zdanie jak mąż, tak?
No tak, no. Kupiliśmy dom i nie możemy w nim normalnie mieszkać, jak normalni ludzie.
Kupiliśmy dom i nie możemy w nim normalnie mieszkać, jak normalni ludzie. Te opłaty za 2018 rok nie zostały przez państwa zapłacone do dzisiaj. Te, których żąda spółdzielnia.
Znaczy, tak jak mąż mówił, próbowaliśmy płacić nie spółdzielni, tylko płacić media, tak jak płacą ludzie, którzy mają własnościowy dom, prawda? Albo właścicielowi, to znaczy miastu, tak? No, nie mogliśmy tego zrobić poza prądem, bo prąd płacimy. Udało się nam ten prąd poradzić. Natomiast to nie jest tak, że my mieszkamy tam i chcemy wykorzystać biedną spółdzielnię, tylko wręcz przeciwnie, to spółdzielnia nas wykorzystuje.
My płacimy samodzielnie prąd. I to nie jest tak, że my chcemy wykorzystać biedną spółdzielnię. Tylko to spółdzielnia nas wykorzystuje. A dlaczego spółdzielnia państwa wykorzystuje?
No bo nie dotrzymała umowy, którąśmy z nią zawarli. Wzięliśmy czystą gotówkę, sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy. Wszystkie pieniądze, które były łącznie z sprzedaniem mieszkania, władowaliśmy w budowę tego domu. Mogliśmy w tym czasie kupić, właśnie jadąc tutaj, żeśmy nawet rozmawiali, że mogliśmy kupić dom, bo oglądaliśmy w Wilanowie i on był już właściwie gotowy. Tylko ze względów komunikacyjnych, że metro, że łatwo się dojeżdża, żeśmy wybrali jednak tą lokalizację, choć dom tam jeszcze nie był, bo to była po prostu ziemia. I od początku mąż się zajmował od początku tym domem. To znaczy nawet do tego stopnia, że chodził na budowę, sprawdzał czy ten, bo bardzo kiepscy byli ci wykonawcy. Oni nie do końca dobrze to robili. Tak jak wszędzie tak sobie pracowali. Ja widziałam, jak robili płotki. To w ogóle, no nic, nieważne. W każdym razie cały czas, prawda, dbaliśmy o utrzymanie tego domu. To nie jest prawda, że spółdzielnia cokolwiek tutaj machnęła ogonem. Może takie dobre porównanie, bo mąż kiedyś coś takiego mi powiedział, jak się pytałam, jakby to ująć. A on mówi tak, wyobraź sobie, że kupujesz samochód, wydajesz mnóstwo pieniędzy na ten samochód i on już niby jest twoją własnością, a przychodzi właściciel, mówi, żeby opłacić za użytkowanie tego samochodu. To jest mniej więcej to, co nas spotkało, no. Ja przecież widzę, że ludzie kupują takie domy, spółdzielnia jako deweloper dostarcza, prawda, ten dom i przewłaszcza, tak jak miało być w ciągu 3 miesięcy i potem mieszkają w tymże domu. Natomiast u nas się okazało, że to jest niemożliwe. My nagle nie mieliśmy już tego domu, nie byliśmy przewłaszczeni, jeszcze jesteśmy ciągani po sądach.
My sprzedaliśmy wszystko, co mieliśmy. I zainwestowaliśmy wszystkie pieniądze w ten dom. A teraz domu nie mamy. I jeszcze jesteśmy ciągani po sądach. No ale nie uważa pani, że na przykład za koszty dostawy ciepła to...
No bo może próbował zapłacić, ale chce płacić tam, gdzie właściwie prawnie powinien płacić, tak? Nie chcemy płacić spółdzielni, chcemy płacić temu, kto rzeczywiście jest właścicielem tego, niestety, bo jest właścicielem miasta.
My nie chcemy płacić spółdzielni, chcemy płacić temu, kto rzeczywiście jest właścicielem, czyli miasto.
A poza tym próbowaliśmy płacić. No, to nie jest to, że my sobie tutaj machamy ogonem i mówimy, żeby nie będziemy opłacać składek, bo po co? Nie, my próbowaliśmy płacić. Mąż co roku, co miesiąc wysyła pieniądze. To nie jest tak, że raz wysłał. Co miesiąc wysyłamy pieniądze za śmieci.
Mąż co miesiąc wysyła pieniądze za śmieci. Miasto je zwraca, tak?
Tak.
A miasto je zwraca. A co z zimną wodą? Co z podgrzaniem tej zimnej wody?
No też próbowaliśmy zawierać. No już mówię, no ja akurat się tym nie zajmowałam. Nie wiem, dlaczego to się nie udało przeprowadzić. Bo uważam, że to powinno być możliwe, no ale nie jest, no, jak się okazuje.
Mąż próbował zawierać umowy z dostarczycielami zimnej wody i energii cieplnej. Ale to się nie udało. Są pytania do pani?
Czy ktoś przeszkadza państwu mieszkać w tym segmencie? Ktoś państwa wygania z tego segmentu?
No nie. Niby dlaczego miałby to robić?
Nikt nas nie wygania z tego segmentu, nikt nam nie przeszkadza tam mieszkać.
Nie mam więcej.
Dziękuję. Proszę usiąść. Przedstawicie mu sprawę, udzielam głosu. Panie mecenasie?
Wysoki Sądzie, ja wnoszę o zmienienie powództwa w całości. Zgodnie z opinią biegłego sądowego Juszczaka, spółdzielnia bezkosztowo rozlicza wszystkie należności i opłaty, którymi wysokość opłat, którymi obciąża pozwanych, jest ustalana bezkosztowo, co potwierdziła opinia biegłego. Subiektywne odczucia pana Saraty w tym zakresie nie mają w Wysokim Sądzie żadnego znaczenia, że spółdzielnia go oszukuje, okrada, ubiera opłaty, które stanowią jej zysk. Spółdzielnia prowadzi działalność bez zysku. Wysoki Sądzie, była tutaj mowa, że spółdzielnia żadnych remontów nie przeprowadza. Wysoki Sądzie, jak można przeprowadzić remonty w sytuacji, gdy pan w 2018 roku nie umieścił opłat za fundusz remontowy? To z czego spółdzielnia ma ten remont, że tak powiem, u pana Saraty przeprowadzić? To jest podstawowy problem, bo żeby cokolwiek przeprowadzić jakiś remont, najpierw trzeba mieć pieniądze. Skoro pan od 2018 roku, a jak tutaj zeznał od 2015 roku, nic nie płaci, to trudno jest w sądzie z pustego zrobić remont. Te remonty są wykonywane w segmentach tam, gdzie w sądzie ludzie pieniądze płacą. Tych segmentów jest 16. Spółdzielnia ma PKG 4 segmentów, gdzie 4 segmenty mają postawę taką, jak państwo pozwali. Po prostu nie płacą. I to jest taki tok rozumowania, słuchajcie, że ja bym chętnie zapłacił, tylko miasto nie chce przyjąć moich pieniędzy. Bo problem polega na tym, że miasto nie czuje się administratorem tej nieruchomości. Administratorem, zarządcą tej nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa 3 metry. I te wszystkie niepowodzenia, które tutaj spotykają państwa Saratów, które tak pięknie tutaj Wysokiemu Sądowi przedstawili, wynikają z tego, że administratorem, zarządcą tej nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa 3 metry. A to z automatu oznacza, że jest uprawniona do administrowania śmieciami i zawierania umów w tym zakresie. Ciepła woda, zimna woda, Wysoki Sądzie, wszystkie drogi komunikacyjne, którymi poruszają się państwo Sarata pod tym, że spółdzielnie mieszkaniowe przynosi. To trzeba odśnieżyć, oświetlić, wyremontować. Na to są potrzebne pieniądze. Państwo nie mieszkają w lesie, tylko korzystają z zasobu mieszkaniowego spółdzielni przynosi. To oznacza, że trzeba ponosić według zasad określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych opłaty eksploatacyjne. I te opłaty eksploatacyjne zostały w sądzie ustalone w wysokości zgodnie z przepisami prawa uchwałami Rady Nadzorczej, co potwierdza opinia biegłego sporządzona na potrzeby niniejszej sprawy. Wysoki Sądzie, wszystkie, cały problem tutaj, który tutaj jest przedstawiany, że spółdzielnia nic nie zrobiła odnośnie tych uchwał. Problem polega na tym z tymi uchwałami, tak jak tutaj ujął to pan wiceprezes, że to są uchwały warunkowe. Te uchwały nie kreują po stronie spółdzielni roszczenia o nabycie prawa własności tego gruntu czy prawa użytkowania wieczystego. Czyli spółdzielnia nie może miasta zmusić do tego, żeby w oparciu o te uchwały miasto sprzedało czy ustanowiło użytkowanie wieczystego tego gruntu. To jest sytuacja partnerska. Miasto mówi, tak, sprzedam ci za 99% wartości ten grunt pod warunkiem, że nie będzie na przykład żadnych spłat. Problem polega na tym, że spół jest i na chwilę obecną, pomimo deklaracji pana Saraty, że cofnie ten wniosek nie został do końca cofnięty, bo nie zostało potwierdzone przez małżonka pana Saraty. A miasto stołeczne Warszawy nie wyraziło póki co zgody na cofnięcie przez pana Saraty tego wniosku o stwierdzenie zasiedzenia bez życzenia się roszczenia, bo pan Sarata łaskawie o 2,5 miliona złotych, jak mi pamięć nie myli, pozwał także miasto o zapłatę, tak ujęty. Z jakiego tytułu? Nie wiem, Wysoki Sąd. Ale to była ta przeszkoda, którą starałem się uzyskać od pana Saraty, która spowodowała, że miasto stołeczne też na chwilę obecną nie wyraziło zgody na cofnięcie tego wniosku bez życzenia się roszczenia o stwierdzenie zasiedzenia. Więc dopóki ta sprawa się toczy, w związku pana Saraty i pani Saraty, miasto stołeczne stoi na stanowisku, iż nie ma możliwości sprzedaży w oparciu za 1% wartości tego gruntu, tego dzierżawionego gruntu, jeśli chodzi o domki jednorodzinne. Nie dotyczy to kolejnej działki, gdzie jest ten wzmiankowany w dniu dzisiejszym budynek wielorodzinny Lanciego 11. Tam nie ma żadnych roszczeń zgłoszonych przez nikogo, więc tamten grunt, wycena wartości została zrobiona i myślę, że w tym tygodniu albo w przyszłym tygodniu do spółdzielni, bo jesteśmy w stałym kontakcie z biurem imienia. I do wycena tego gruntu, na którym stoi ten budynek wielorodzinny, trafi do spółdzielni i będziemy dalej procedować na wycie za 1% wartości ten budynek. Jeśli chodzi o te szeregowce na 9, to niestety spór pana Saraty z miastem blokuje ten sprzedaż.
A to jest jedyna przeszkoda, ta sprawa?
Jedyna przeszkoda. Znaczy, jest Wysoki Sądzie jeszcze, która nie jest. Jeszcze jest inny sąsiad, pan Świecki. Jeden z tych czterech osób, które nie płacą spółdzielni. On z kolei pozwał miasto stołeczne Warszawę o stwierdzenie nieważności umowy dzierżawy, w oparciu o którą została zrealizowana cała ta inwestycja. Póki co miasto formalnie na piśmie nie podnosi, że jest to też argument, który że nie podnosi tego, że to jest przeszkoda, która stanowi do nabycia własności tego gruntu, ale miasto też się niecierpliwi, bo ta sprawa w sądzie okręgowym się, krótko mówiąc, toczy i też nie widać, kiedy się skończy. Ale póki co miasto tego sporu, który wytoczył pan Krzysztof Świadski przeciwko miastu stołecznemu Warszawy, nie traktuje jako przeszkody, choć jest spór o nieważność umowy dzierżawy, w oparciu o którą wszystkie i ta uchwała, i te wcześniejsze uchwały, które miało być niewykonane przez spółdzielnię, zgodnie tutaj z twierdzeniem pana Saraty, wszystko pójdzie w górę, gdyby, krótko mówiąc, sąd okręgowy przyznał rację panu Świeckiemu. Pomimo tego, że ta umowa
była tyle lat w obrocie prawnym i tyle sporów spółdzielnia z miastem stołecznym na wysokości czynszu z tego na kanwie umowy dzierżawy prowadziła. Bo tych sporów było 5 w Wysokim Sądzie. Miasto twierdziło, że jest władne co 2 lata podnosić czynsz dzierżawny całej tej nieruchomości, na której znajduje się te 16 domków i budynek wielorodzinny. Przez to, że spółdzielnia prowadziła spór, to miasto przez te 26 lat w Wysokim Sądzie jeden raz podnosiło ten czynsz dzierżawny. Więc twierdzenie teraz na przykład, bo to też się pojawia, nie chcę powiedzieć, że w tym sporze, bo tych sporów mamy dużo, ja przepraszam, że mogę podnosić jakieś argumenty, które akurat w tym sporze nie wystąpiły, ale z panem Saratą wystąpiły w innym sporze, więc ja mogę mówić o czymś, co, że tak powiem, nie zaistniało w tym sporze, ale pan Sarata na przykład podnosi argument, że spółdzielnia niepotrzebnie prowadziła te spory. Trzeba było się zgodzić, miastu zapłacić ten czynsz, może wtedy by nam sprzedała te grunty. No problem polega na tym, że biorąc pod uwagę to wszystko i tą wielokrotność podwyżki tego czynszu, no to było nie do zrealizowania. I to nie jest tylko pan Sarata, tylko to jest także budynek wielorodzinny, w którym mieszka jest kilkaset lokali mieszkalnych. Więc, a że spółdzielnia nie ma żadnego roszczenia do miasta, żeby miasto przekształciło sprzedało, to jest na łasce miasta. Jak miasto powie, że ci sprzedam, to sprzedam. Jesteśmy teraz już bardzo blisko do tego momentu, żeby doprowadzić do tego, żeby nabyć ten grunt, no to niestety z przyczyn leżących poza możliwościami załatwienia tego przez spółdzielnię nie jest to możliwe, no bo pan Sarata. Konkludując, powództwo jest w całości zasadne i nie ma też postawy w sądzie do tego, żeby stosować zasady współżycia społecznego dla oddalenia powództwa, czy też szatkowania tego powództwa w sądzie. Pan Sarata doskonale wiedział, że nabywa dzierżawiony grunt. Inwestycje na dzierżawionym gruncie. W umowie nie jest napisane, że przekształcimy w ciągu roku, dwóch, trzech. Pan Sarata na przykład podnosi, że w ramach umowy mamy pozycję koszt pozyskania gruntu i że on zapłacił już za grunt. No problem polega na tym, że spółdzielnia nie mogła docenić wtedy gruntu, skoro miała tylko dzierżawę. Czyli pan Sarata nie zapłacił za własność gruntu, który uważa, że mu się należy. No bo spółdzielnia nie mogła wycenić wkładu budowlanego w taki sposób uwzględnieniem wartości nieruchomości, skoro jej nie posiadała. Nie mogła dać panu Saracie czegoś, czego nie ma. A może mieć tylko wtedy, kiedy dogada się z miastem. Przez te wszystkie lata, z uwagi na spory o czynsz dzierżawny, żeby też było jasne, co wtedy, spółdzielnia płaciła czynsz w nominalnej wysokości indykacji z umowy dzierżawy. Tylko miasto ten czynsz diametralnie podwyższyło, tak jak tutaj wspominał pan prezes. To było przedmiotem sporu z miastem. Nie to, czy ma spółdzielnia w ogóle płacić ten czynsz, tylko w jakiej wysokości. Ta nominalna wysokość czynszu przez te wszystkie lata była płacona. Konkludując, nie ma podstaw do zastosowania zasad współżycia społecznego do tego, żeby powództwo oddalić z uwagi na to, że państwo są pokrzywdzeni przez spółdzielnię. To nie jest ten spór. Jeżeli uda nam się w Wysokim Sądzie, a wierzę, że nam się uda nabyć płatność tego gruntu, bo tutaj padło też takie, co się stanie, jak umowa dzierżawy wygaśnie? No będziemy musieli się dogadać z miastem przed wygaśnięciem umowy dzierżawy, przedłużyć tą umowę dzierżawy, bo tylko jak jest umowa dzierżawy, to jest szansa nabyć tą nieruchomość na 1% wartości tego gruntu. Gdy wygaśnie umowa dzierżawy, to nie będzie możliwości, ta uchwała przestanie być aktualna. Więc jeżeli pan nie doprowadzi do tego, że to postępowanie się umorzy, to spółdzielnia będzie zmuszona przedłużyć umowę dzierżawy po to, żeby móc nabyć ten grunt za 1% wartości. Jeśli tego nie zrobi, to za 100% wartości na pewno tego gruntu nie nabędzie, bo jej po prostu nie będzie na to stać. Więc robi się trochę taka kwadratura koła. Ale no niestety tak są przepisy ustalone, że póki trwa ta umowa dzierżawy, trwa ekspektatywa prawa własności i jest szansa nabycia na 1% wartości tego gruntu. 1% wartości gruntu to naprawdę są niewielkie pieniądze, więc 1 a 100% jest naprawdę bardzo duża różnica. Więc ta dzierżawa daje szansę na to, że ten grunt za ten 1% wartości nieruchomości zostanie nabyty. Ta dzierżawa stanowi mienie spółdzielni mieszkaniowej przy metrze. Czyli wszystkie te nakłady, które zostały poczynione na dzierżawionym gruncie, to jest mienie spółdzielni. Mienie z podstawowym, ustawowym obowiązkiem spółdzielni jest zarządzanie własnym mieniu. To jest artykuł 44 Kodeksu Cywilnego i artykuł 1 ust. 3, ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Spółdzielnia zarządza mieniem własnym. Skoro na własnym mieniu, czyli prawie majątkowym w postaci długoletniej umowy dzierżawy, zrealizowała inwestycje w postaci 16 budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, postawiła budynek wielorodzinny, to tym gruntem zarządza. Nie ma podstawy konieczności zawierania żadnej umowy, bo się nie zawiera umowy o zarządzanie własnym mieniem. Byłoby to bezsensowne, bezcelowe i nielogiczne. Spory, które Pan tutaj wspominał, że chciał, żeby miasto go przyjęło pod swoje ramiona, nie przyjęło miasto Pana pod swoje ramiona, bo to po prostu nie jest gminny zasób nieruchomości. Jak mamy umowę dzierżawy, mamy przepisy przy umowie dzierżawy dotyczące nakładów poczynione na nieruchomość. Co się z tymi nakładami dzieje, Wysoki Sądzie, w sytuacji, gdy umowa dzierżawy wygaśnie?
Dobrze, Panie Cenasie, do meritum. Na razie nie wygasła umowa
dzierżawy. Wiem, bo tak mówię, to tam chcąc starać się, Wysoki Sądzie, w każdej tych sporów staram się w jakiś sposób zaspokoić potrzebę wiedzy Pana Saraty i dlatego też moje wywody może są trochę przydługie, ale do tego to Wysoki Sądzie zmierza, żeby w jakimś zakresie uspokoić Pana Saratę.
Wszystko? Czy jeszcze coś? Ale bardzo krótko proszę już.
Wszystko, Wysoki Sądzie. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Oddaję Panu, albo Pani, albo Państwu głos.
Ja sobie zgłosowałem. Wysoki Sądzie, argumentów nie będę powtarzał. Natomiast się odniosę do wystąpienia Pana Mecenasa. Na początku Pan Mecenas powołał się na opinię biegłego pana Juszczaka.
Proszę.
Chciałbym przypomnieć, że w tej sprawie zostały wydane dwie opinie. Pierwszą opinię wydała pani Małgorzata Dziunik-Płóciennik i skrytykowała kompletnie sposób naliczania opłat przez spółdzielnię mieszkaniową. Mówiąc w skrócie, kolokwialnie powiedziała między wierszami, że to jest pis na wodę fotomontaż. Pan mecenas argumentuje, że spółdzielnia jest tylko klientem miasta, które jest wszechwładne i może robić, co mu się nie podoba. Otóż chciałbym poinformować Wysoki Sąd, że w roku 2000, kiedy Rada Gminy Warszawa Polskiego podjęła uchwałę o przekazaniu gruntu w użytkowanie wieczyste za 15% wartości, spółdzielnia miała czelność zażądać 99% bonifikaty od ceny wskazanej w uchwale. Czyli spółdzielnia chciała za 50 groszy za metr kwadratowy przejąć grunt. Oczywiście było to tak niedorzeczne, że miasto w ogóle na pismo spółdzielni nie odpowiedziało. W roku 2004 spółdzielnia nawet się nie pofatygowała, żeby jakiekolwiek pismo do miasta wystosować o to, żeby zakupić grunt z ową 99% bonifikatą. Pan mecenas snuł wizję korzyści, jakie odniosła spółdzielnia przez to, że procesowała się z miastem o wysokość 30%. Historia wyglądała tak, że umowa dzierżawy z roku 97, ta 29-letnia, określała wartość gruntu w czasie 24 miesięcy, od której to wartości miał być wpłacony czynsz dzierżawy. I przez lata procesu, od roku 2008, spółdzielnia twierdziła, że rozumie to jako stały czynsz dzierżawny od kwoty, od wartości gruntu określonego w roku 97. Tymczasem miasto przedstawiło dokumenty, z których wynika, że spółdzielnia od samego początku zdawała sobie sprawę, że po dwóch latach czynsz dzierżawny będzie waloryzowany. I prosiła miasto o niepodwyższanie w momencie, kiedy budowa została zakończona, argumentując to tym, że spółdzielcy będą się urządzali i pieniądze im są bardzo potrzebne. W 2018 roku spółdzielnia pozwała miasto o zastępcze określenie woli w sprawie użytkowania wieczystego. Oczywiście pozew został oddalony ze względu na przedawnienie roszczeń. Sąd nie mógł się nadziwić, jak spółdzielnia przez tyle lat niczego nie robiła w celu uzyskania własności gruntu albo użytkowania wieczystego. W końcu pan mecenas twierdzi, że spółdzielnia ma obowiązek zarządzania mieniem spółdzielni. Tylko problem polega na tym, że mienie spółdzielni jest zdefiniowane w artykule 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielni działalności wytwórczej, nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, nieruchomości zabudowane. Nie ma tam słowa o budynkach mieszkalnych, które w założeniu miały być własnością spółdzielców. Pan mecenas powołuje się na biegłego Juszczyka. Chcę poinformować Wysoki Sąd, że pan Juszczyk przedstawił równie sprzeczne z prawem opinie już w innej sprawie i dlatego w maju zeszłego roku złożyłem prokuraturze rejonowej Warszawa-Mokotów zawiadomienie o możliwości przestępstwa, popełnienia przestępstwa przez biegłego pana Juszczaka. No i czekam na rezultat mojego zawiadomienia. Pan Juszczak oczywistą nieprawdę poświadcza swoim autorytetem. Nie chcę dalej przedłużać. Dziękuję i proszę o oddalenie głosu.
Dziękuję. Czy pani chce coś powiedzieć?
Ja?
Pana?
Nie.
Tak. Którzy podtrzymują dotychczasowe stanowiska? Wypuśćmy sobie. Zamykam rozprawę. Sąd postanowił odroczyć publikację orzeczenia do dnia 27 kwietnia 2026 roku, godzina 15.30, sala 1. 27 kwietnia 2026, godzina 15.30, sala 1. Dziękuję, to wszystko.
Do widzenia.
Do widzenia.